Dzień dobry.
Dzień dobry.
45,5% Zjednoczona Prawica, 30% Koalicja Obywatelska, 11,5% Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak wynika ze średniej z dwóch sierpniowych sondaży, którą opublikował pan na Twitterze. Jak te wyniki mogą się zmienić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy kampanii wyborczej?
Oczywiście wchodzimy teraz w okres najbardziej intensywnej kampanii, a co za tym idzie, te zmiany mogą być bardziej dostrzegalne dla oka niż to miało miejsce w ostatnim czasie. Tym niemniej warto sobie postawić pytanie zasadnicze, czy wobec sytuacji, w której praktycznie od samego początku wyraźnie sondażom lideruje Prawo i Sprawiedliwość, coś lub ktoś miałby zmienić tę tendencję w ostatnich dwóch miesiącach.
No właśnie, co może zmienić tę tendencję? Loty marszałka Kuchcińskiego raczej bardzo, w sposób bardzo minimalny wpłynęły na wynik sondażowy Prawa i Sprawiedliwości.
To znaczy, na razie mamy do czynienia z dwoma pomiarami, estymatora i brisu, które uwzględniają to wszystko, co działo się w ostatnich dniach i tygodniach wokół lotów marszałka, już byłego marszałka Marka Kuchcińskiego. Ja przestrzegałem i będę przestrzegał, żeby wyciągać wnioski dopiero przy okazji sondaży wrześniowych, z racji tego, że te sierpniowe odbywają się jednak w nietypowym okresie urlopów, wakacji. Co za tym idzie, no zwykle mamy do czynienia z takim lekkim zaburzeniem próby, więc można powiedzieć tak, jeśli w pierwszej połowie września sondaże nie wykażą spadku takiego zauważalnego statystycznie, czyli powyżej 3 punktów procentowych na minusie dla Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, że ten ostatni miesiąc powinien być raczej dla obozu rządzącego z górki, a nie pod górkę.
A jak obserwował pan poprzednie takie kryzysowe sytuacje dla partii rządzącej? Czy myśli pan, że teraz te notowania mogą drastycznie spaść?
Ostatni taki zauważalny spadek to był, przypomnę, między lutym a kwietniem 2018 roku. To było tuż po przejęciu władzy, zmianie na stanowisku premiera przez Mateusza Morawieckiego, który zastąpił Beatę Szydło. W międzyczasie wyszła sprawa nagród dla rządu jeszcze wtedy ówczesnej premier Beaty Szydło. Plus nałożyło się kilka innych elementów, tak jak ustawa dezubekizacyjna, jak nieudana próba zmian jeśli chodzi o ustawę o IPN-ie. I to wszystko nałożyło się na sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość w bardzo krótkim czasie straciło 7 punktów procentowych. Nie wydaje mi się, żeby teraz na skutek tych wszystkich doniesień medialnych, starań opozycji wokół sprawy lotów marszałka Kuchcińskiego aż tak duży spadek miał dotknąć Prawo i Sprawiedliwość.
A czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska mają taki w miarę stały elektorat?
Mają. W dużej mierze można powiedzieć, że te 70, 80, a nawet 85% w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to jest już na ten moment żelazny elektorat, czyli to są ci wyborcy, którzy niezależnie od tego bombardowania medialnego, któremu są poddawani, nie zamierzają zmienić swoich preferencji wyborczych, a te labilne 10-15%, no, ostatnie miesiące pokazują, że mimo wysiłków, dużych wysiłków opozycji, nawet ten bardziej labilny elektorat pozostaje wierny Prawu i Sprawiedliwości.
No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze kilka tygodni temu tak trochę nieśmiało, ale mówiło o większości konstytucyjnej. Czy jest to jeszcze realne?
Ja myślę, że jednak w obozie dobrych zmianach, w każdym obozie politycznym są realiści i są fantaści. Z całą pewnością do fantastów zaliczyłbym tych, którzy mówili coś o większości konstytucyjnej. Przypomnę, że w polskich warunkach to jest 307 mandatów. To musiałoby
tak,
mieć
dużo.
Określone uwarunkowania sondażowe, a potem przekładające się na wynik wyborów, czyli mówiąc konkretnie, czy oporując konkretnie na wysokości słupków sondażowych, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica musiałaby mieć wynik powyżej 50%. Koalicja Obywatelska, czyli to, co jest wokół Platformy Obywatelskiej, nie zamknąć się wynikiem wyższym niż 30%, a pozostałe ugrupowania nie mogłyby wejść do Sejmu. Taki scenariusz, jak państwo sami prześledzicie, raczej wydaje się bardzo, bardzo mało prawdopodobny.
A przygotował pan takie analizy, z których wynika, że PiS wygrywa w 12 województwach, w dwóch Koalicja Obywatelska, a w dwóch województwach jest remis. Czy widzi pan taką tendencję, która wskazywałaby na to, że pomorskie i zachodniopomorskie, czyli te dwa województwa, w których Koalicja Obywatelska na razie jest najmocniejsza, zostaną, powiem to w cudzysłowie, odbite kiedyś przez Prawo i Sprawiedliwość z rąk Platformy?
No jest to trochę forma wybiegania w przyszłość i to tą poza rok 2019, a być może kolejne wybory w 2023 roku, bo nic nie wskazuje na to, żeby w przypadku województwa pomorskiego nastąpiło takie przesunięcie, które by spowodowało, że tym pierwszym ugrupowaniem w obrębie dwóch okręgów, które się znajdują u państwa, czyli okręgu Gdańskiego, okręgu Gdynia, żeby tam przewaga była PiSu nad Koalicją Obywatelską. Co do województwa zachodniopomorskiego, no to tam się toczy bój, bo sytuacja jest bardziej wyrównana niż u państwa. Czy to się uda Prawo i Sprawiedliwości w przypadku zachodniopomorskiego w 2019? Zobaczymy. Tutaj jest sprawa moim zdaniem otwarta.
Przejdźmy do opozycji. Mariusz Kukiza 15 z Polskim Stronnictwem Ludowym miał pewnie na celu sumowanie wyników tych dwóch ugrupowań. To nie sądzę, żeby to się udało. A jak pan myśli?
Myślę, a poza tym mogę swoje myślenie oprzeć na wiedzy praktycznej. Mianowicie z dostępnych badań wynika, że ten elektorat się nie sumuje, no bo sumować się nie może, dlatego że jest to jednak trochę połączenie ognia z wodą. Co za tym idzie, transfer części działaczy z Pawłem Kukizem do PSL-u może przyciągnąć raczej mniejszość tych, którzy deklarowali do tej pory głosowanie na Kukiz 15. Pytanie, czy ta mniejszość dołączona do tego, co posiada w tej chwili w sondażach PSL, wystarczy do tego, żeby przekroczyć próg 5-procentowy.
A na jakie ugrupowanie będą głosować ci zwolennicy Kukiz 15, którzy nie będą głosować na to nowy twór?
Wiemy z badań, że prawie 50% z nich rozważa przerzucenie głosu na Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę. Czyli mając do wyboru jak gdyby te dwa duże bloki, które rywalizują ze sobą konsekwentnie od 2005 roku, większość wskaże jednak na ugrupowanie, któremu przewodzi Jarosław Kaczyński. Jakaś część może przetransferować się do Konfederacji, przy czym w przypadku Konfederacji obserwujemy od kilku dni, tygodni duże zamieszanie, odejście kolejnych osób, liderów, które współtworzyły tę formację w eurowyborach. Co za tym idzie, może się okazać, że ci, którzy zamierzają przerzucić głosy na Konfederację, a ta na przykład może nie zebrać podpisów, w ogóle nie pofatygują się do urn wyborczych i też mniej więcej koło 1/3 wyborców Kukiza, mówiąc, mając do wyboru PiS, jakiekolwiek inne ugrupowanie i nie pójście, zdecyduje się na to ostatnie.
Na nie pójście do wyborów.
Na nie pójście do wyborów, tak.
To jest bardzo ciekawa teza, natomiast proszę mi powiedzieć, bo wydawało się w przypadku eurowyborów, że Kukizowi jest bliżej zdecydowanie do Konfederacji niż do Prawa i Sprawiedliwości. Skąd wynika ta ocena pana, że Prawo i Sprawiedliwość zyska?
To jest ocena oparta na badaniach tak zwanego drugiego wyboru. Zwykle przy pomiarach, oprócz pytania o pierwszy wybór, pyta się też o to, na kogo głosowałby dany respondent, gdyby jego partia nie startowała w wyborach. W przypadku K15 wiemy, że przejście Pawła Kukiza i jego części posłów, działaczy pod sztandary PSL-u będzie oznaczać, że na karcie do głosowania będzie PSL. Czyli mamy spełniony tutaj wymóg, że wyborcy Kukiz 15 muszą zdecydować, na jaką inną formacji by zagłosowali. Tutaj ten PSL we wskazaniach pojawia się znacznie rzadziej niż Prawo i Sprawiedliwość.
A jeśli chodzi o Lewicę, jaki wpływ na jej wynik może mieć powrót na listy starych działaczy Joanny Senyszyn, Jerzego Jaskierni i Roberta Kwiatkowskiego?
Ja bym jeszcze dodał jedno nazwisko, odległe bardzo od państwa, od Pomorza, bo w Wałbrzychu, jak dzisiaj zdążyłem przeczytać, jedynką będzie Marek Dyduch, czyli taka frakcja, tak powiem, bardzo twardogłowych w SLD. No sam fakt, że pojawiają się takie nazwiska właśnie jak Dyduch, a jeszcze bardziej mamy takie skojarzenia, nigdy nie ukrywałem swoich sympatii dla opozycji antykomunistycznej przed 89, do twardej linii po 89 roku, ale fakt pojawienia się w 30-lecie po tak zwanych zmianach ustrojowych towarzysza Jaskierni na listach, no jest jednak pewnym, powiedziałbym, niesmakiem dla mnie, myślę, że niesmakiem także dla wielu.
Ale jaki elektorat chce Lewicę przyciągnąć właśnie takimi nazwiskami?
No z całą pewnością to, że mamy trzy człony tej lewicowej koalicji, powoduje, że każdy z nich będzie starał się oddziaływać na różne grupy wyborców. Jak gdyby sojuszowi Lewicy Demokratycznej w naturalny sposób jako formacji no, w ciągłej linii jeszcze wywodzącej się z PZPR-u, bo tak trzeba to powiedzieć. To będzie kwestia oddziaływania na ten zdecydowanie najstarszy elektorat patrzący z sentymentem na to, co działo się po II wojnie światowej, do do 1989 roku, czyli na okres PRL-u. Z kolei Razem to jest taka formacja skrajnej lewicy, która będzie głównie oddziaływała na to, co jest w wielkich aglomeracjach miejskich i myślę, że podobnie ta oferta będzie kierowana ze strony Wiosny na wielkie aglomeracje, średnie miasta, ale już z taką bardziej nutką, bardziej modernizacyjną.
Czyli tak trochę się uzupełniają.
Trochę się uzupełniają, ale jak popatrzymy sobie na sondaże przy okazji eurowyborów, jak popatrzymy sobie na sondaże w 15 roku, to dostrzegamy pewną tendencję, która sprowadza się do tego, że lewica, czy to w komitetach startujących pojedynczo, czy to w koalicjach, startuje dobrze, a potem im bliżej wyborów ten wynik jest słabszy. Proszę popatrzeć na to, z jakiego poziomu startowała Wiosna Biedronia. Może odłóżmy te pierwsze sondaże, takie na zasadzie w dużej mierze emocje zagrały, gdzie wskazywały na 13, 15, 16%, ale przypomnę, że na starcie kampanii Wiosna Biedronia plasowała się gdzieś w okolicach wyniku dwucyfrowego, skończyło się ledwo na 6% w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
No właśnie, czy powinniśmy przywiązywać specjalną jakąś wagę do sondaży?
One na pewno nas informują o tym, jak kształtują się sympatie. Co do precyzji, mam tutaj wątpliwości od lat, stąd zawsze apeluję o to, żeby z całą pewnością nie przywiązywać wagi do pojedynczego wymiaru. Gdzie jest, obserwujemy to, dla mediów jest to news, tak? Pokazanie 45, 20, 30, to żonglowanie cyferkami. Natomiast dla przeciętnego odbiorcy, konsumenta, no to powinna być jednak refleksja, ale refleksja pod wpływem dwóch, trzech, pięciu sondaży, które zebrane i wykonane w tym samym czasie i wynik zebrany, uśredniony, pokazuje nam to, co jest, bo przy okazji każdego pomiaru mamy jednak do czynienia z odchyleniem, tak? Czy w przypadku jednego, drugiego, trzeciego grupowania jest raz plus 3, raz jest minus 3, więc myślę, że ta średnia jest takim w miarę dobrym, precyzyjnym prognostykiem tego, co dzieje się w sympatiach Polaków.
Czyli tak jak pan mówi od lat, średnia, średnia, średnia.
Tak, zdecydowanie tu zdania nie zamierzam zmienić, niezależnie od tego, jeśli by się okazało, że w tej kampanii wyborczej pomiary będą o wiele bardziej precyzyjne niż przy okazji eurowyborów.
A może po prostu zabronić sondaży, które mogą zakłamywać rzeczywisty poziom poparcia dla partii politycznych?
Sam jestem zwolennikiem rozwiązań, które przecież funkcjonują w Europie Zachodniej. Mówię o tym konsekwentnie od lat. Odbijam się od ściany i muszę powiedzieć tutaj z ubolewaniem, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, to wszyscy do postulatu przynajmniej ograniczenia w ostatnim czasie kampanii publikowania sondaży, ten postulat jest, tak jak mówię, no, na razie niepodchwycony przez główne siły polityczne, stąd niemożność dokonania zmian. A moim zdaniem tak jak twierdzę to od lat, jak powiedziałem, ostatnie dwa tygodnie, a być może nawet miesiąc powinny być wolne od publikowania sondaży, zwłaszcza, że obserwujemy w ostatnich latach tendencję do tego, że pojawiają się nagle znikąd jakieś pracownie, firmy krzaki, które wrzucają często wyniki odbiegające od tego, co jest choćby w średniej. I pozostaje pytanie, na ile sondaże spełniają jeszcze w takim przypadku funkcję informacyjną, to jest podstawowa funkcja, a na ile są już sondażami, które chcą wykreować pewną rzeczywistość.
No właśnie, pewnie do tej dyskusji jeszcze będziemy nieraz wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.